Eucharystia to dziękczynienie, dlatego też do tych podziękowań za zaproszenie i mnie, i kolegów, którzy będą przedkładali swoje referaty. Dziękuję serdecznie organizatorom. Tak wedrzeć się w gremium liturgiczne, to czasami jest trudno. Proszę Państwa, Eucharystia sakramentem jedności. Ktoś może powiedzieć, że temat ogólny, czy zbyt ogólny. Wiadomo, że nam będzie chodziło o jedność chrześcijan. Eucharystia, która jest fundamentem, ale jednocześnie jest sakramentalnym znakiem jedności. I stąd to rozszerzenie. Nie mamy czasu, żeby, bo wtedy wykład musiałby trwać nie godzinę, mam na tyle przygotowane, ale przynajmniej ze 2 godziny. Bo Eucharystia jest także znakiem jedności świata, ma wymiar kosmiczny, o czym często zapominamy. W dialogach dochodzi to do głosu, zwłaszcza w dialogach ekumenicznych. Proszę Państwa, dwa po wprowadzeniu, które będzie miało miejsce za chwilę, dwie części. Pierwsza, eklezjalno-kreatywna więź chrztu i umocnienia Duchem Świętym z Eucharystią. Ksiądz profesor Krakowiak, kiedy przedstawiał mi ksiądz rektor i mówił o rozprawie habilitacyjnej, pokazał tak. No bo to jest praca około 1000 stron. I dlatego też to, co w tej pierwszej części bym zawarł, nie brane tylko z pracy habilitacyjnej, ale sporo artykułów mam na temat Eucharystii jako znaku jedności, chciałem wprowadzić właśnie w klimat ogólnochrześcijańskiej dyskusji na temat Eucharystii, zwłaszcza gdy chodzi o dialogi doktrynalne. Dlatego też tę pierwszą część pozwolę sobie opuścić, a przedstawię szerzej część drugą, mianowicie Eucharystia znakiem jedności w interkonfesyjnych dialogach bilateralnych i multilateralnych, bo na pewno Państwo tutaj możecie mieć trochę niedosyt, bo rzadko pojawiają się u nas publikacje związane z sakramentami, w ogóle chrześcijańskiej inicjacji, które mają swoje także umotywowanie w dialogach ekumenicznych. Pozwolę sobie rozpocząć takim małym cytatem z tekstu dokumentu dialogowego grupy z Dąb roku 1972. Ta grupa to grupa ekumeniczna istniejąca od 1937 roku, nieoficjalna, nieformalna, ale naprawdę ma zasługi, gdy chodzi o to przedpole dla ekumenii, zwłaszcza istotnego jej elementu, jakim są dialogi doktrynalne. I w tym dokumencie czytamy tak. Dając się nam w Komunii Świętej, Chrystus prowadzi nas ku jedności w swoim ciele wraz ze wszystkimi komunikującymi wszystkich czasów i przestrzeni. Ożywia przez to naszą nadzieję, że do tej jedności dojdziemy i umacnia wolę pracy mającej tę jedność na celu. Bez względu na różnorodność eucharystycznego nazewnictwa, wieczerza pańska, łamanie chleba, liturgia święta, komunia święta, msza święta, boska liturgia, zwłaszcza u prawosławnych dochodzi to do głosu i tak dalej, sakrament ten zawsze był uważany za podstawowy akt kultu chrześcijańskiego, ponieważ jest sprawowany zgodnie z wyraźną wolą Pana Jezusa. To czyńcie na moją pamiątkę. To, co mamy w 1 Koryntian 11:24, a także i u synoptyków. Zresztą wszystkie wyznania chrześcijańskie, trzeba powiedzieć, są zgodne, że Chrystus nadał nowe znaczenie błogosławieństwu i łamaniu chleba, rozdawanego podczas uczty i podaniu kielicha z winem na jej końcu. To nowe znaczenie odnosiło się do jego własnego życia, jego własnej śmierci, krwi wylanej za wielu, czyli za wszystkich. Kościoły, które uznają obchodzenie Eucharystii za centralny akt kultu chrześcijańskiego, Różnią się jednak co do jej koncepcji, obecności Chrystusa w tym sakramentalnym znaku, czy też odmiennie tłumaczą jego znaczenie. Jednak wszystkie tradycje wyznaniowe są zgodne, że Eucharystia jest sakramentem chrześcijańskiej jedności. Teologowie katolicy i ewangeliccy, którzy spotkali się w 1972 roku w Dąb, są wręcz przekonani, że dar Eucharystii, takim, jakim go Chrystus pragnął, przekracza nasze podziały, nie obalając ich ani nie zasłaniając, ale już dziś dając nam zadatek i skuteczny znak jedności, o którą zawsze modli się do Ojca, aby wszyscy byli jedno, aby świat uwierzył. Kiedy w roku 2013, a więc dwa lata temu, otrzymaliśmy luterańsko-rzymsko-katolicki dokument dialogowy Od konfliktu do komunii, gdzie jest mowa o katolicko-luterańskim upamiętnieniu reformacji w roku 2017, to pośród przedstawienia w rozdziale czwartym dotyczącym głównych tematów teologii Marcina Lutra, branych w świetle dialogów luterańsko-rzymsko-katolickich, obok usprawiedliwienia, urzędu kościelnego, relacji Pisma Świętego do tradycji, umieszczona została Wieczerza Pańska. Tematy te zostały tam zawarte ze względu na ich doniosłość dla życia Kościoła oraz wywoływane przez wielowiekowe kontrowersje różnego rodzaju perturbacjami. I choć kwestie te były poruszane już w bilateralnych luterańsko-rzymsko-katolickich dialogach, tych dialogów w sumie jest 10, to jest 10 dokument wydany dwa lata temu, mało w Polsce o tym wiedzą, nawet i teologowie, nawet ekumeniści. Otóż to o tyle wspominamy wyżej dialog, który jest naprawdę bardzo ważny, ten ostatni, bo dokonuje jak gdyby zestawienia rezultatów poprzednich dialogów, w tym także tematu Eucharystii, o czym jeszcze będzie mowa przy analizowaniu ekumenicznych rozmów, ekumenicznych dialogów. Proszę Państwa, ten dokument warto naprawdę przeczytać jeszcze z jednego względu i przestudiować. Także i liturgiści mogliby to uczynić. Dlaczego? Dlatego, że mamy pokazane, jak nauczał Luter, jak wygląda interpretacja teologii luterańskiej w czasach współczesnych, a z drugiej strony pokazana jest także interpretacja teologów rzymskokatolickich i punkty wspólne i jeszcze nadal punkty rozbieżne, które niestety istnieją do dnia dzisiejszego. Po tym wprowadzeniu przechodzę do Eucharystii jako znaku jedności w dialogach. Niemal wszystkie kościoły i eklezjalne wspólnoty są zgodne co do faktu, że Chrystus nadał nowe znaczenie błogosławieństwu i łamaniu chleba rozdawanego podczas ostatniej wieczerzy, gdzie przy jej końcu podawany był kielich z winem, o czym wspomniałem po trosze. To nowe znaczenie odnosiło się do chrystusowego życia i jego śmierci, a więc zgodnie z tekstami ustanowienia Eucharystii, do krwi wylanej za wielu, powtarzam, czyli za wszystkich. Także kościoły i wspólnoty kościelne, podkreślając swoją przynależność do ciała Chrystusa, czyli Kościoła, uznają sakramentalność chrztu i Eucharystii oraz uważają obchodzenie Eucharystii za centralny akt kultu chrześcijańskiego. To jednak posiadają odmienne jej koncepcje, inaczej interpretują jej znaczenie, a nawet odmiennie ją sprawują, co nie dotyczy tylko katolików i ewangelików, lecz także owe rozbieżności w pojmowaniu Eucharystii zachodzą nawet w łonie kościołów wywodzących się z samej reformacji, a więc luteran, kalwinów i zwingian. Pójdźmy nawet dalej. Różnice te nie dotyczą jedynie sposobu obecności Pana Jezusa w sakramencie Eucharystii, więc obecność realna czy symboliczna, lecz przenoszą się także na przyczynowość jej obecności z mocą wypowiedzianych słów konsekracji czy przyzywaniem Ducha Świętego. Dalej, przenoszą się na inność przyjmowania ofiarniczego jej wymiaru, czy wreszcie na przykład na różnicę co do przewodniczenia zgromadzeniu liturgicznemu lub częstotliwości jej celebracji. Stąd międzywyznaniowe dialogi doktrynalne, co zakłada już wprost perspektywę ekumeniczną przedstawianych i podejmowanych w nich kwestii związanych z ekumeniczną tematyką, liczą już w ponad 30 dialogach setki stron, co świadczy ogólnie mówiąc o priorytetowym wymiarze problematyki związanej z Eucharystią, w tym także o Eucharystii jako sakramencie jedności. Prawdą jest, że dialogowe dokumenty odnoszą się do Eucharystii jako sakramentu chrześcijańskiej jedności. Nie są nazbyt obfite, to jednak ich uzgodnienia teologiczne związane z Eucharystią prowadzą właśnie w kierunku eucharystycznej rzeczywistości jako sakramentu stanowiącego według świętego Augustyna, jednego z największych zachodnich ojców Kościoła, signum unitatis et vinculum caritatis, znak jedności i węzeł miłości, co konstytucja liturgiczna o Kościele umieściła w numerze 47. A więc jest to znak jedności i węzeł miłości Chrystusowego Kościoła, będącego darem zmartwychwstałego Pana, który mocą swego ducha jednoczy wszystkich z Ojcem. Dokument z Limy, będący owocem dialogu multilateralnego, czyli wielostronnego, pomiędzy Światową Radą Kościołów a Kościołem Rzymskokatolickim, którego część trzecia została poświęcona Eucharystii, stwierdza, że skoro zgromadzenie eucharystyczne staje się jednym ludem uczestniczącym w uczcie jednego Pana, musi on troszczyć się o zebranie w jedno także tych, którzy znajdują się obecnie poza jego widzialnym zasięgiem, ponieważ Chrystus zaprosił na swoją ucztę wszystkich, za których umarł. To jest cytat z dokumentu z Limy, rok 1982. W skrócie, w publikacjach Państwo możecie zobaczyć skrót BEM. To jest dokument analizujący chrzest, analizujący Eucharystię i posługiwanie w Kościele, posługiwanie duchowne. Właśnie przez to, że chrześcijanie nie mogą się zjednoczyć w pełnej wspólnocie wokół tego samego stołu w celu spożywania tego samego chleba i picia z tego samego kielicha, ich misyjne posłannictwo, świadectwo, czy to na płaszczyźnie indywidualnej, czy zbiorowej, zostaje poważnie osłabione. I dalej, ten solidarnościowo jednoczący aspekt Eucharystii dochodzi jeszcze do głosu w schemacie celebracji eucharystycznej, gdzie do istotnych jej momentów należy między innymi znak pojednania i pokoju oraz pożywanie i picie w zjednoczeniu z Chrystusem i z każdym członkiem Kościoła. U księdza profesora Koneckiego powstała taka praca magisterska czy licencjacka właśnie na temat dokumentu z Limy, konkretnie celebracji eucharystycznej. Bardzo zresztą ciekawe. Kościół rzymskokatolicki zagadnienie jednoczącego charakteru Eucharystii podjął wprost oprócz wskazanego dialogu multilateralnego, także i w dialogu bilateralnym z czterema kościołami. Z prawosławiem, z anglikanami, luteranami i ewangelikalnymi. Po pierwsze, w dialogu z prawosławiem podjęta kwestia kilkakrotnie dochodzi do głosu, przy czym pierwszy raz zagadnienie to pojawia się w trynitarnym kontekście w dokumencie z Monachium. Jest to rok także, tak jak dokument z Limy 1982, z tym, że dialog bilateralny. Proszę Państwa, chcę powiedzieć, że w ogóle, gdy chodzi o sakramenty, obowiązują takie cztery podstawowe wymiary, które prosiłbym, żeby przy tej eksplikacji mieć na uwadze wymiar trynitarny, fundamentalny wymiar trynitarny, chrystologiczny, pneumatologiczny i eklezjalny. Najpierw dialogujące strony zwracają naszą uwagę na misterium eucharystyczne, właśnie w tym dokumencie z Limy, dokumencie z Monachium. To misterium eucharystyczne dokonuje się w modlitwie łączącej w jedno słowa, przez które sam Chrystus ustanawia Eucharystię oraz epiklezę, w której Kościół ożywiany wiarą błaga Ojca przez Syna o zesłanie Ducha, aby w jednej ofierze Syna Wcielonego wszystko dopełniło się w jedności. A więc ewidentny argument mówiący, że Eucharystia jest znakiem jedności. Jest to innymi słowy przyzywanie jednoczącej mocy sprawczej trzeciej boskiej osoby. W ujęciu tego dokumentu wierzący jednoczą się poprzez Eucharystię z Chrystusem, który wraz z nimi w Duchu Świętym ofiaruje się Ojcu. Ponadto w drugiej części dokumentu monachijskiego Eucharystia została nazwana i uznana za misterium jedności wielu osób w miłości. Proszę Państwa, ja pamiętam wykład mojego profesora, z księdzem profesorem Krakowiakiem, zresztą mieliśmy zajęcia z obydwoma, i z księdzem profesorem Granatem, sługą Bożym aktualnie, i z księdzem profesorem Szafrańskim. I odbywało się sympozjum ekumeniczne. I ksiądz profesor Granat wtedy powiedział między innymi: nie można stanąć przy jednym ołtarzu eucharystycznym, zwłaszcza gdy chodzi o duchownych, ale także to się odnosi do świeckich, którzy otaczają ołtarz. Nie można, kiedy się jest z tymi, z którymi się sprawuje Eucharystię, skłóconymi. Jest to sztuł jedności. Jest to sprawowany sakrament jedności. Dlatego też, co zdaniem dialogujących stron stanowi pewnego rodzaju nowum, tak zwana trynitarna koinonia, która jest udzielana ludziom w Kościele poprzez dar Eucharystii. W drugim dokumencie dialogowym, prawosławno-rzymsko-katolickim, zwanym dokumentem z Valamo, podczas piątej sesji plenarnej, ona miała miejsce w 1988 roku, w kontekście analizy sakramentu kapłaństwa osadzonego w sakramentalnej strukturze Kościoła wprost stwierdzono, iż Eucharystia powiązana ściśle, o to księży biskupów zainteresuje, z posługą biskupa, potem prezbitera i diakona, osiąga swój punkt kulminacyjny w celebracji, w której dopełnia się chrześcijańska inicjacja i dzięki której wszyscy stają się jednym w Jezusie Chrystusie. W taki oto sposób Eucharystia urzeczywistnia jedność chrześcijańskiej wspólnoty. I dalej. W świetle prawosławnej koncepcji eucharystycznego charakteru katolickości rysuje się także jedność wszystkich kościołów, które Eucharystię prawdziwie celebrują, jak również jedność ze wspólnotą apostolską od samych początków aż do dnia dzisiejszego, czyli jedność poprzez wszystkie wieki wszystkich kościołów. Jest to tak zwana katolickość w czasie, zwłaszcza eksponowana przez tradycję prawosławną. Chociaż nie tylko, ponieważ Eucharystia łączy w Duchu Świętym wiernych z wielkim zgromadzeniem apostołów, męczenników oraz świadków wszystkich czasów zebranych wokół baranka, a więc w tej jak gdyby wizji już eschatycznej. Drugi dialog jest autorstwa rzymskich katolików i anglikanów. I tak, po wykazaniu w dokumencie z Windsoru 1971 jedności sakramentów inicjacyjnych skutkujących pojednaniem się ludzi z Bogiem i wzajemnie między sobą, zostaje nakreślone zagadnienie eucharystycznego misterium z wyraźnym ukierunkowaniem na jednoczący jego charakter. Skoro bowiem gromadzimy się na zaproszenie jednego Pana, zasiadając przy jednym stole do wspólnego posiłku, Oraz skoro mamy udział w jednym chlebie, to w naszym oddaniu się Chrystusowi i wzajemnie między sobą stanowimy także jedno. A jeżeli nie, to powinniśmy stanowić jedno. Potwierdza to zresztą dokument Salisbury, 1979 rok, stwierdzając, iż osobowe spotkanie z Chrystusem w Jego sakramentalnym ciele i krwi jest darem zmartwychwstałego Pana dla Jego Kościoła, gdyż wspólnota, ciało Chrystusa, wzrasta w jedności poprzez udział w sakramentalnym ciele. Wreszcie nie pomija jednoczącej mocy Eucharystii dokument z Dublina z 1990 roku. To są wszystko dialogi katolicko-anglikańskie. Mówiąc wprost o zjednoczeniu w Eucharystii poprzez sakramentalny udział w jednym i tym samym ciele pańskim. Wniosek jest bardzo logiczny, gdyż wspólnota wiernych trwających w nauce apostołów oraz w łamaniu chleba i w modlitwie nie może nie znajdować swego wyrazu w jednej widzialnej wspólnocie ludzkiej. Trzeci dialog. Tym razem rzymsko-katolicko-luterański. Ten dialog wypracował dokument pod tytułem Rozumienie Kościoła w kontekście usprawiedliwienia, rok 1993. Sytuując właśnie w takim kontekście, wskazuje nie tyle na jednoczący, ile raczej eklezjotwórczy charakter Eucharystii. Jednak przybliżając w oparciu o przesłanki biblijno-patrystyczne celebrację Wieczerzy Pańskiej, zawiera jak gdyby implicite, równocześnie jej wymiar jednoczący, scalający i umacniający koinonię pomiędzy wierzącymi, wspólnotę pomiędzy wierzącymi. W tym miejscu należy także nawiązać do wspomnianego we wprowadzeniu dialogu luteran z katolikami, czego owocem właśnie jest ten dokument od konfliktu do komunii, przygotowujący nas wspólnie na upamiętnienie reformacji w roku 2017. Otóż powiedziano tam, że jednym z głównych tematów teologicznych Lutra była Eucharystia oraz, że dla luteran i katolików Wieczerza Pańska stanowi cenny dar, w którym chrześcijanie odnajdują posilenie i pocieszenie, w czym także Kościół wciąż na nowo się gromadzi i buduje, dlatego też kontrowersje i różnice odnoszące się do tego sakramentu są naprawdę bardzo bolesne.
Księże profesorze, 2 minuty.
Otóż różnice, o których tu mowa, dotyczyły głównie lutrowego rozumienia Wieczerzy Pańskiej, w tym realnej obecności Chrystusa w Eucharystii oraz eucharystycznej ofiary. Nie wnikając w te dywagacje nad różnicami, jakie w wymienionych kwestiach zachodziły, to jednak przyjmując odmienne stanowisko co do wyjaśnienia przez luteran pojęcia tak zwanej transubstancjacji, uważali, że ciało i krew Chrystusa są obecne w, z i pod postaciami chleba i wina, gdzie następuje wymiana właściwości między ciałem a krwią Chrystusa oraz elementami chleba i wina. Jednak Luter przyjmował, że zachodzi tutaj także sakramentalna jedność między chlebem i ciałem Chrystusa oraz winem i krwią Chrystusa. Ostatni dialog sobie Państwo doczytacie oraz dialogi poza prowadzone poza Kościołem rzymskokatolickim, małe podsumowanie. Sumując, dialogowe wypowiedzi należy powiedzieć, iż jednoczący charakter Eucharystii brany w świetle właśnie dialogowych rozmów nie podlega dyskusji. Powiedzieć trzeba nawet więcej, iż jawi się on wprost, bądź wynika pośrednio z refleksji nad istotnymi dla Eucharystii jej wymiarami, wymiarami, które wspomniałem. Zresztą Eucharystia brana w całym swym misteryjnym ujęciu stanowi sakramentalny znak oparcia dla Kościoła Chrystusowego, ponieważ przez jej sprawowanie buduje się i rozrasta się Kościół Boży, jak o tym nam mówi dekret o ekumenizmie w numerze 12.